Dzień dobry, Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej po godzinie 17 w Radio Łódź Państwa. I moim gościem jest pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani poseł, wczoraj w Sejmie przyjęta uchwała dotycząca upamiętnienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, polskiego bohatera, żołnierza niezłomnego, człowieka, który walczył z niewolą zarówno sowiecką pod koniec życia, jak i wcześniej w trakcie II wojny światowej. Polski bohater pohańbiony przez komunistów, zastrzelony w więzieniu sowieckim i później jego ciało ukryte na wiele, wiele lat, odnalezione po poszukiwaniach prowadzonych już w wolnej Polsce, a wczoraj w Sejmie słyszeliśmy z ust polityków, przynajmniej części polityków opozycji, protesty. Widzieliśmy pewną manifestację wyjścia części polityków z Sejmu. Jak pani skomentuje to, co wydarzyło się wczoraj w parlamencie?
Wczorajsze zachowanie posłów opozycji, zwłaszcza Lewicy i Platformy Obywatelskiej, było skandaliczne. My czciliśmy pamięć 75. rocznicę mordu strzałem w tył głowy pana majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, żołnierza niezłomnego. Przypomnijmy, dla mnie to o tyle takie zadziwiające zachowanie na przykład posłów Platformy Obywatelskiej, która w 55. rocznicę mordu przyjęła uchwałę w całości. Platforma Obywatelska, która również, pamiętajmy, że wnioskodawcą, inicjatorem Dnia Żołnierzy Wyklętych, czyli 1 marca, był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Platforma również ten dzień już później przy ich wtedy prezydencie panu Komorowskim przyjmowała, a wczoraj większość posłów Platformy wyszła podczas, kiedy na sali upamiętnialiśmy rocznicę mordu, kiedy była modlitwa, Lewica wykrzykiwała, po niektórzy członkowie Platformy Obywatelskiej wykrzykiwali skandaliczne słowa i wyszli. Czyli w ten sposób oni uwiarygadniają się z tym, co w Polsce się działo, uwiarygadniają się z całym aparatem Urzędu Bezpieczeństwa i z wieloma potomkami, którzy UB, którzy żyją do dzisiaj i z reżimem komunistycznym, panie redaktorze. Tego no, nie można inaczej nazwać tego zachowania. Podobnie zresztą było późnym wieczorem, kiedy pani marszałek Małgorzata Gosiewska wygłaszała oświadczenie poselskie, przypominając postać majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Też zostali pojedynczy posłowie, którzy wykrzykiwali słowa obrażające żołnierza niezłomnego, żołnierza, który ze słowami Bóg i Polska umierał i tak się też żegnał ze swoimi towarzyszami, z którymi przebywał w więzieniu na Mokotowie.
Pani poseł, zmieńmy temat, przejdźmy do tych bieżących problemów i spraw politycznych. Jakie będą cele, które Prawo i Sprawiedliwość zamierza postawić przed nowym ministrem finansów, bądź nową minister finansów, bo zdaje się z takich półoficjalnych informacji wynika, że kobieta może pełnić tę funkcję. Czego się Państwo spodziewają? Jakie są główne zadania z tym związane?
Przede wszystkim, panie redaktorze, wiemy, że trwają prace, którymi kieruje pan minister Artur Soboń, aby takie wszystkie błędy techniczne, które w Polskim Ładzie, w tym systemie podatkowym zaistniały, żeby to wyprowadzić, ba, nawet z informacji, które do nas docierają, zresztą są one też przedstawiane w wielu mediach, mamy wyjść jeszcze jakby dalej, żeby ten system uprościć i zaproponować jeszcze lepsze rozwiązania, zwłaszcza przedsiębiorcom, a także tym obywatelom Polski, którzy na niektórych rozwiązaniach stracili. A więc pamiętajmy, że Polski Ład, reforma podatków, to jest zupełnie nowa filozofia podatkowa. My musimy zerwać wreszcie z tym, co przez lata III Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowało. No niemniej jednak błędy trzeba poprawić. No nie myli się ten, kto nic nie robi, a więc ta korekta będzie. Mam nadzieję, że dokonana precyzyjniej i liczymy na to, że przyszły minister finansów, teraz pamiętajmy, że ministerstwo ma swojego ministra, został nim, kieruje resortem pan premier Morawiecki, że po konsultacjach z doradcami podatkowymi, z takimi księgowymi, z różnych środowisk, te konsultacje się odbywają, że wprowadzone zostaną takie rozwiązania, które będą jasne i klarowne dla wszystkich, ale tu warto przypominać, panie redaktorze, że od stycznia wiele milionów Polaków jednak zyskało na Polskim Ładzie, na tej reformie podatkowej, zwłaszcza emeryci, renciści i wszyscy ci, którzy mają niskie wynagrodzenia. Jest to liczba dość duża, wielomilionowa.
Pani poseł, ale to chyba trudno przyjąć do wiadomości, bo nawet jeśli jest tak, jak pani mówi, to pewnym celem politycznym Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością było uzyskanie efektu wow. No i tego efektu chyba się nie udało uzyskać, no chociażby przez te korekty, które trzeba było wprowadzać już po 1 stycznia tego roku. Czy spodziewają się państwo, czy w najbliższym czasie państwo jako Prawo i Sprawiedliwość planują ustawowe zmiany w przepisach dotyczących Polskiego Ładu?
Z pewnością tak, bo odkładając na bok medialne takie plotki, też wiele pomówień i tego zamieszania odnośnie Polskiego Ładu, nad tymi zmianami ta praca trwa i zgodnie z zapowiedzią premiera, tak jak mówiłam, testowane są różne warianty i daleko idące zmiany na korzyść podatnika, oczywiście z gwarancją prawną, czyli muszą być ustawowo wprowadzone, będą wykonane, są cały czas konsultowane i z pewnością będą zrozumiałe. Te prace trwają i ja wierzę, jestem głęboko przekonana, że skończy się to wszystko dobrze. Rzeczywiście miał być ten efekt taki wow, ale w nadmiarze różnych kryzysów, które dotykają nie tylko Polskę, ale cały świat, jeżeli chodzi o geopolitykę i kryzys związany z Ukrainą, z tym agresywnym, nachalnym zachowaniem się Rosji, sprawa związana z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, inflacja, w związku z którą wprowadzaliśmy już w grudniu tarcze antyinflacyjne, które mają chronić Polaków, polskie rodziny. No tu pewne niezrozumiałe zapisy, czasami też ich zła interpretacja doprowadziły do tego, że no nie wszystko wyszło tak, jak potrzeba, za co przepraszamy i jestem głęboko przekonana, że to zostanie wyprostowane i będzie dobrze, ale kwota wolna od podatków 30-tysięczna funkcjonuje. Podwyższony próg podatkowy do 120 tysięcy złotych już działa. Emeryci i renciści otrzymują wyższe emerytury, emerytury bez podatków, ci najmniej zarabiający również otrzymują większe wynagrodzenia. Pozostaje jeszcze ta grupa, która też miała zyskać. Okazało się, że rzeczywiście mieli wypłacone niższe wynagrodzenia pani poseł, koniecznie musimy wyprostować.
Chciałem spytać jeszcze o decyzje, które ogłosił dzisiaj premier, minister zdrowia. Mamy rezygnację z części tego reżimu pandemicznego, z którym mamy do czynienia. Jak państwo patrzą na również kalkulacje polityczne związane z oceną tego dwuletniego okresu pandemii? Czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość widzi jakieś błędy, jakie zostały popełnione i jak wyglądają wnioski dotyczące przyszłości? Pandemia się jeszcze nie kończy, choć mamy z całą pewnością no, zupełnie inną jej fazę niż jeszcze na przykład rok temu.
Panie redaktorze, z pandemią będziemy żyć, bo ten koronawirus wiemy, że mutuje i przyjdzie nam się z nim mierzyć przez wiele następnych lat. To tak jak z grypą, która wiele lat temu zaatakowała ludzkość całego świata i mamy tę grypę do dzisiaj. Wiemy już, jak sobie mamy radzić z koronawirusem. Dobrze, żebyśmy się szczepili, żeby zdecydowana większość społeczeństwa była wyszczepiona. Wiem, że Polacy, ci, co nawet byli przeciwni szczepieniom, jednak się szczepią. Mamy leki na koronawirusa, te, które w początkowej fazie choroby jednak te choroby likwidują i bardzo dobrze. Nauka medyczna dalej pracuje. Musimy zaufać nauce, bo nauka już niejednokrotnie ludzkość całego świata wybawiła z wielkich pandemii, z różnych chorób, więc warto zaufać medykom i dobrze, że rezygnujemy powoli z tych obostrzeń, że nie wprowadzaliśmy kolejnego lockdownu. Jesteśmy już zmęczeni też i tymi restrykcjami, zdalną pracą, zdalną nauką. Dzieci mają wrócić do szkół, mają być zniesione maseczki, ale poczekajmy na te wszystkie decyzje. Tak pan minister Niedzielski o tym zapowiada. Zobaczymy, kiedy będzie to wprowadzone.
O tę sprawę też w takim kontekście politycznym, no również w kontekście ustawy, której nie udało się Prawu i Sprawiedliwości przeprowadzić przez Sejm. Zastanawiam się, na ile to była taka kalkulacja, no bo nie było w tej sprawie dyscypliny partyjnej w obozie Zjednoczonej Prawicy. Nie było też większości partii politycznych po stronie opozycji, które chciałyby takiego rozwiązania. Z drugiej strony mieliśmy radykalne żądania na przykład lewicy, która żąda szczepienia obowiązkowego. Gdzie pomiędzy tymi scenariuszami jest punkt widzenia Prawa i Sprawiedliwości na prowadzenie walki z
epidemią? Panie redaktorze, opozycja przez cały czas, no kilka razy tylko zachowali się na szczęście i tutaj no, należą się podziękowania, że potrafili wznieść się jakby ponad podziały takie polityczne i przy wielu ustawach głosowali za ustawami rządowymi odnośnie tymi covidowymi, ale wiemy, że też wykrzykuje przez cały czas, że sobie nie radzimy, że źle działamy. Tutaj właśnie taki radykalny projekt lewicy, żeby wprowadzić obowiązkowe, no niemalże przymusowe szczepienia. W związku z tym, jak obóz rządzący wyszedł z propozycją testów, możliwości wykonywania testów, zwłaszcza tym osobom niezaszczepionym, chodzi o pracowników, wyszliśmy z propozycją ustawy, którą można było przepracować, można było na nią usiąść, można było procedować, poprowadzać poprawki w tych zapisach, które budziły kontrowersje, to opozycja nagle odwróciła się to w całości, panie redaktorze. I stąd w naszym klubie nie było dyscypliny. Przecież storpedowano tę ustawę, niemalże ją przeklęto. No to z kim tu rozmawiać? Musimy My nie kończyć, mamy do czynienia z poważną i merytoryczną opozycji.
Musimy kończyć nasze spotkanie. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, była gościem Radia Łódź. Do usłyszenia.